Wydawnictwo literackie przedstawia Ja pustelnik. Autobiografia. Czyta Ireneusz Czop. Góry są środkiem. Człowiek jest celem. Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt. Robi się to, aby stać się kimś lepszym. Walter Bonatti. Telefon do ciebie! Ktoś mnie woła. Wychodzę z bardzo ważnego zebrania redakcji. Przysiadam na biurku, przykładam słuchawkę do ucha. No, cześć. Piotr? Cześć. Serce bije mi jak szalone. Już wyszliście na makalu? Udało się tak szybko? Słuchaj, dzwonię, bo Ardi nie żyje. 28 kwietnia 2002 roku. W poszukiwaniu absolutu. Początek.
O tym, że dumać na paryskim broku pisał wieszcz sto kilkadziesiąt lat temu. Drogi wieszczu, podobnie jak ty mam o czym dumać. Co prawda bruk nie paryski, ale łódzki, a te wspomnienia to pierwsze i prawdopodobnie ostatnie takie przedsięwzięcie w moim życiu. Dumałem więc i zastanawiałem się, co powinno się w nich znaleźć. Przeżyłem sporo i sporo wiem, ale to jeszcze nie powód, żeby chwytać za pióro. Po prostu zdałem sobie sprawę, że wciąż nie potrafię odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Po pierwsze, dlaczego moje życie potoczyło się tak, jak się potoczyło i dlaczego zwekslowało w stronę gór wysokich, które przez wiele lat nie opuszczały moich myśli, ba, stały się dla mnie obsesją. Po drugie, dlaczego w górach odnalazłem spokój i harmonię, a w życiu codziennym nie. Po trzecie, dlaczego pomysł z założenia szalony, zdobycia korony Himalajów i Karakorum, czyli wejścia na wszystkie 14 ośmiotysięczników, się powiódł? Absolut nie istnieje. Nic nie jest całkowicie białe i całkowicie czarne. Każda rzecz tonie we wszystkich odcieniach szarości. Właśnie, szarość. To słowo pewnie będzie kluczem do dalszych moich peregrynacji przez życie. Ja widzę świat szary, choć jest kolorowy do bólu. Szary, bo odzwierciedla charakter stanów średnich. Średnio zdolny, przeciętnie aktywny i tym podobne. Byłem średniakiem, często mnie tak określano. Średniactwo wryło mi się w umysł, zainfekowało mnie. Przez większość życia starałem się wszystko racjonalizować. Nie udało się. Rozum, pragmatyzm i pedantyzm nie wygrały z emocjami. Może i dobrze, bo to, co powiem dalej, przypominałoby książkę kucharską albo podręcznik naprawy samochodu marki Syrena. Nie znajdziecie tu zatem wiernych opisów akcji górskich, bo ich nie pamiętam. Nie znajdziecie recepty, jak wejść w godzinę na Everest albo w dwie godziny na mnicha. Będzie za to dużo o ludziach, o ogromnej i potężnej naturze i o tym, że można pośród niej odnaleźć Monty Pythonowską Bright Side of Life. W górach zawsze się bałem i o tym też będzie. W górach zawsze towarzyszył mi dobry humor i o tym też przeczytacie. Miałem szczęście do spotykanych tam ludzi i o nich też opowiem. Mówi się, że góry kształtują człowieka. Cóż, to nieprawda. Góry wyciągają z człowieka to, co dobre i to, co złe. Jego zadaniem jest określić się po której ze stron. Doświadczyłem takich wyborów i o tym też się dowiecie. Nie będzie za wiele o moim życiu prywatnym. Są to sprawy intymne i nie umiem od tych emocji od tak położyć czytelnikowi na tacy. Wybaczcie. A zatem jeśli nie zniechęciłem was do dalszej lektury, zapraszam. Piotr Pustelnik.
Garść informacji dla mniej wtajemniczonych. Zdaję sobie sprawę, że niektóre pojęcia wplecione w moją opowieść mogą okazać się dla czytelnika nieobeznanego z alpinizmem niezrozumiałe. Te historie kryją całą gamę umiejętności, paletę sprzętów i akcesoriów, a każda z nich ma swoją nazwę, często nieznaną osobom postronnym. My, alpiniści, mamy swój slang, dlatego pozwolę sobie objaśnić kilka kluczowych pojęć z naszego górskiego słownika. W opisie moich zmagań z Annapurną kilka razy przewinie się określenie kruks. Nie zawsze jest tak, że wspinacz porusza się na drodze o takim samym stopniu trudności. Są miejsca łatwiejsze i trudniejsze. Czasem jednak pojawia się miejsce z trudnościami, których pokonanie w zasadzie daje szansę na pokonanie reszty drogi. To właśnie ów crux. Miejsce kluczowe, najtrudniejsze. Niekiedy takim miejscem może być serak, czyli wielka bryła lodu tarasująca drogę i podnosząca jej trudność. Jeśli już jesteśmy przy trudnościach, to zapewne pojawi się pytanie, czy da się je mierzyć i jak to robić? Czy istnieje jakaś skala trudności dróg wspinaczkowych? Cóż, temat jest obszerny, bo skal można wyróżnić kilkanaście. Inne dla wspinania skalnego, inne dla zimowego, a jeszcze inne dla dróg prowadzonych po tak zwanych big wallach, czyli bardzo wysokich skalnych ścianach. W himalaizmie stosuje się najstarszą, bo opracowaną jeszcze w XIX wieku, skalę UIA, Union Internationale d'Association d'Alpinisme, nazywaną w Polsce tatrzańską, w której drogi klasyfikuje się od pierwszego najłatwiejsze do 11 stopnia najtrudniejsze, dodając do tego plusy lub minusy. Prócz umiejętności pozwalających zmierzyć się ze stopniem trudności drogi, wspinanie wymaga też oswojenia się z wysokością oraz ekspozycją, czyli otwartą przestrzenią otaczającą wspinacza. Eksponowana droga oznacza, że w czasie wspinania trzeba będzie się zmagać nie tylko z trudnością drogi, ale i z lękiem przed tą otwartą przestrzenią. Drogi eksponowane często łączą się z wysokością względną góry lub ściany. Widać to najlepiej, gdy w czasie wspinaczki spojrzy się w dół. Owa przestrzeń pod nogami wspinacza to lufa. Określenie powstało zapewne od niemieckiego słowa Luft, powietrze. W lufie można zaliczyć lot, czyli zazwyczaj niespodziewane, napędzane siłą grawitacji przemieszczanie się wspinacza w dół. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Kuluarem nazywamy żleb, czyli wklęsłą formę w stoku, którą czasem wiedzie droga do góry. A tę ostatnią często się poręczuje, czyli zakłada się liny poręczowe mające pomóc zarówno w podejściu do góry, jak i w zejściu. Wpięcie się w linę poręczową małpą nie tylko stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia, ale także ułatwia podejście do góry. Czasami drogi przechodzi się bez pomocy poręczówek. Mówimy wówczas, że ktoś bardzo odważnie poszedł na żywca. Przejście na żywca okazuje się niekiedy koniecznością. Ktoś musi to zrobić, by powyżej trudnego miejsca założyć stanowisko, czyli przytwierdzić linę i siebie do skały, lodu albo zmrożonego śniegu, a potem zrzucić tak przygotowaną linę i pozwolić, już bezpiecznie, wspiąć się pozostałym członkom zespołu. Jeśli już o bezpieczeństwie mowa, to jego poziom podnosi się za pomocą różnych akcesoriów, między innymi szabel śnieżnych. To lekkie, aluminiowe, długie na kilkadziesiąt centymetrów kątowniki z oczkiem na linę. Stanowią podstawę do budowy stanowisk w obszarach pokrytych zmrożonym śniegiem. Tam, gdzie trudności są niewielkie, ale istnieje ryzyko, że wspinacz zgubi drogę na szczyt, bo na przykład będzie szedł we mgle czy w chmurach, montuje się trasery, czyli lekkie i długie tyczki z chorągiewką na czubku. Wspinać można się w różnych stylach. Najtrudniejszy to styl alpejski. Nie przewiduje zakładania obozów pośrednich, noszenia ze sobą sprzętu biwakowego i zapasów jedzenia. Wspinacz ma za zadanie jak najszybciej wejść na szczyt i zejść do obozu bazy. Taki styl wymaga i świetnej kondycji, i dobrych warunków pogodowych, nie mówiąc już o umiejętnościach. Wspinający się w tym stylu zazwyczaj nie zakładają poręczówek, chyba że zostały założone przez członków innych wypraw, a w małym plecaku niosą wyłącznie najbardziej niezbędne akcesoria. W opozycji do stylu alpejskiego jest styl wyprawowy, oblężniczy. Wówczas cała grupa wspinaczy pracuje, zakładając pośrednio obozy i wnosząc sprzęt jak najwyżej, jak najbliżej szczytu. W ten sposób zwiększa się szanse na atak szczytowy w jak najkrótszym czasie, a dodatkowo podnosi się bezpieczeństwo działań górskich. Oczywiście da się pogodzić jeden i drugi styl, mieszając je tak, by wykorzystać potencjał wspinaczy i warunki pogodowe. Niemałe znaczenie mają tu finanse. Styl alpejski jest najczęściej znacznie tańszy. Mam nadzieję, że powyższe krótkie wyjaśnienie terminologii alpinistycznej pozwoli Wam skupić się na lekturze bez konieczności roztrząsania znaczenia użytych słów, a nie daj Boże przeszukiwaniu w tym celu internetu. Coś się kończy, coś zaczyna. Geneza. Ta historia zaczyna się latem 2015 roku w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego, najdłuższej ulicy miasta, z historią w tle i żydowskimi bożnicami, przy której swoją wędrówkę kończył pociąg ze słynnych Koluszek. Tuż obok szerokiego skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, pod numerem 151, jest brama. Dość wąska i wysoka, upstrzona tęczą lakierów samochodowych, których kierowcy doszli do wniosku, że się w niej zmieszczą. Głębiej za bramą zacienione podwórko z garażami, niewielką grządką kwiatów i w miarę nową przybudówką. Przy drzwiach wisi wielki dzwonek, do złudzenia przypominający te noszone przez krowy na alpejskich halach Austrii czy Szwajcarii. Pochodzi z Nepalu i był ozdobą jaka, który na co dzień wynosi na duże wysokości wielkie, wypełnione po brzegi beczki, worki i kosze, wypakowane sprzętem, osprzętem, jedzeniem i innymi himalajskimi precjozami, stanowiącymi gwarancję spokojnego przygotowania do akcji górskiej. Obok dzwonka znajdują się zwinięte w rulony kolorowe tybetańskie flagi modlitewne oraz stare metalowe kości wspinaczkowe, których ilości nie powstydziłby się mały sklep górski. Kto zadzwoni, ujrzy w drzwiach gospodarza z uśmiechem na twarzy, roześmianymi oczami, widocznymi przez szkła modnych okularów, ściętymi na jeżyka włosami i ogorzałym licem. Po chwili usłyszy męskie, nieco szorstkie, ale w zestawieniu z uśmiechem całkiem uprzejme cześć. Powitanie trwa krótko, bo czarna Mija i biały Kacper tylko czekają, by ruszyć przez szpar w drzwiach na spotkanie kociej przygody. Owego letniego dnia stoję przed tymi drzwiami z torbą na ramieniu, dyktafonem, dziesiątkami kartek z notatkami i mnóstwem pytań w głowie. Dziś to Piotr czeka na mnie, tak jak ja czekałem na niego 15 lat temu, gdy pierwszy raz umówiliśmy się na rozmowę, którą opisałem później w przekroju. I mimo, że przez ten czas widzieliśmy się mnóstwo razy, a w rezultacie tych spotkań światło dzienne ujrzało kilka publikacji, dziś wiem, że to już ostatnia okazja dla niego, by opowiedzieć o tym, czego nauczyło go życie, dla mnie, by wejść w nie na tyle głęboko, żeby spróbować zrozumieć wybory, których dokonywał. Przygoda zaczyna się tuż za drzwiami, wraz z niezliczoną ilością fotografii, szkiców, map i planów. Pierwszy raz w tę domową wystawę wprowadza mnie sam gospodarz. Potem, korzystając z wolnych chwil, zwiedzam ją sam. Zaczyna od opowiadania o przodkach, od zdjęć babć, dziadków. Rodzinne fotografie klanu pustelników mieszają się na wielkim drewnianym regale z nagrodami i pucharami. Jest tu i super kolos za koronę Himalajów, i eksplorer Stoi dumnie gwiazda sportu z Władysławowa, która wzbudza szczególną radość gospodarza. Bo wyobraź sobie, że ja się jakimś cudem do gwiazd sportu zaliczam, mówi. I w końcu srebrny hak. Najwyższe wyróżnienie Łódzkiego Akademickiego Klubu Górskiego, które Piotr otrzymał tyle razy, że jak twierdzi, klub postanowił zmienić regulamin i teraz po dwukrotnym przyznaniu wyróżnienia koniec. Niższe półki wypełnia górska biblioteczka z moimi górami, niepotrzebnymi zwycięstwami i zdobyciem Everestu na czele. Przeplatana historiami krzyżowców, dziejami Jerozolimy i całą kolekcją wspomnień alpinistów i himalaistów. Po prawej, przy biurku, wiszą trzy dyplomy. Honorowego obywatela Łodzi, wyróżnienie za zdobycie korony Himalajów i fair play od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dalej, w głębi, w pokoju dziennym, zdjęcia satelitarne K2 i Everestu. Gór ważnych i szczególnych. Tuż obok faksymilia XV-wiecznych map i podzielona na trzy części wielka mapa Karakorum. Jeszcze dalej półka pełna płyt gigantów rocka, przyjemnego smooth jazzu i Stinga. A dokładnie to wszystkich płyt Stinga, mówi ze śmiechem Piotr, spoglądając w tym samym momencie na żonę, Sylwię, która ukradkiem przypatruje się mojemu zwiedzaniu. Sypialnie przed wzrokiem Wścibskich chroni Kotara. Królują tu dwie fotografie naprzeciwko łóżka. Leżąc ma się je dokładnie przed oczami. Tak wyglądałem, portret pamięciowy własny. Gospodarz staje przy jednym ze zdjęć, a ja próbuję porównać podobiznę z oryginałem. Odmrożona twarz, rany na nosie i ustach. Cena kilku prób i w końcu udanego ataku zakończonego zdobyciem Annapurny w 2010 roku była wysoka. Ale od razu widać, że we wspomnieniach zostało to, co najważniejsze – smak sukcesu. I fakt zakończenia wieloletniej walki o koronę Himalajów. Drugie zdjęcie, prawie pionowa ściana, a na niej maleńka sylwetka pustelnika. Siadamy do stołu. Sylwia podaje sałatkę z kurczakiem, są pomidory z mozzarellą, pijemy kawę, a potem coś mocniejszego. Czuję się jak w muzeum himalaizmu. Na ścianach dookoła historia człowieka, który w górach wysokich osiągnął chyba wszystko. Jako trzeci Polak, po Jerzym Kukuczce i Krzysztofie Wielickim, zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Patrzę na parę siedzącą przede mną. Niebieskie, spokojne oczy Sylwii co rusz spoglądają na Piotra. Oboje trzymają się za ręce. Na nadgarstkach noszą takie same bransoletki. No może nie tyle takie same, ile komplementarne. Bo gdy je się złoży razem, tworzą sylwetkę potężnej góry. Rozmawiamy. A Sylwia kładzie dłonie na brzuchu. Za 3 miesiące na świat przyjdzie Filip. Za 3 miesiące Piotr będzie już z powrotem w domu. Wróci z samotnej wyprawy, na którą się wybiera. Bo gdy coś się kończy, zawsze zaczyna się coś nowego. Piotr Trybalski. Na krawędzi. Łódź, lata 50. Czytam wywiady z himalaistami. Grzebię w ich świecie, w dzieciństwie. Próbuję znaleźć momenty, w których wydarzyło się to coś, co potem zaważyło na ich przyszłości. Momenty przełomowe. Bo to musiało tak wyglądać. Zawsze jest pasja, do której pcha jakaś siła. Jakaż to musi być siła, by pasji poświęcić życie? Trafiam na wywiad Moniki Rogozińskiej w Rzeczypospolitej i wzmiankę o dzieciństwie Piotra Pustelnika. Piotr zwierza się, że był chuderlakiem z wielką głową. Próbuję to sobie wyobrazić. Urodziłem się 12 lipca 1951 roku, 6 lat po wojnie, 2 lata przed śmiercią Stalina, w Łodzi, w szpitalu przy ulicy Łagiewnickiej. Jeśli człowiek sobie niczego nie zapisuje, to dzieciństwo pamięta albo poprzez opowieści innych, albo przez jakimś cudem zachowane obrazy, impresje. Ja pamiętam je przez obrazy utrwalone w głowie. Ale czy one są prawdziwe? Urodziłem się jako dziecko niedonoszone w 7 miesiącu ciąży. 1,5 kilograma wagi, 51 centymetrów. Byłem długi i strasznie chudy. Leżałem w czymś, co wtedy nazywano kloszem. Mama tak mówiła na inkubator. Wcześniak. Rodzice wymęczeni wojną, wysiedleni z Łodzi do Lubartowa. Matka uciekała przed Niemcami, bo chcieli ją wywieźć do obozu koncentracyjnego. Miała żydowską urodę. 2 razy była na Majdanku. A ojciec od 1940 do 1945 roku siedział w więzieniu Gestapo. Niemcy próbowali go wywieźć pod Łódź do fabryki, którą potem podpalili, ale jakoś ocalał. W każdym razie wojnę przesiedział w więzieniu, co odbiło się na jego zdrowiu fizycznym i psychicznym. Może dlatego się taki urodziłem. Rodzice bardzo długo starali się o dziecko i w końcu, gdy się urodziłem, nawet z takimi problemami, mieli świadomość, że to ich pierwsze i ostatnie dziecko. Mieli już po 30 parę lat. Zaglądam do kalendarza. Ciekawi mnie ten 1951. W sierpniu Brytyjczycy organizują pierwszą wyprawę rekonesansową, próbując ocenić szansę wejścia na Mount Everest od strony Nepalu przez lodospad Kumbu. Rok wcześniej na świat przychodzą Ryszard Pawłowski i Krzysztof Wielicki, a rok później Józio Goździk, himalaiści, których los i lina połączą z pustelnikiem w górach wysokich. 3 lata wcześniej rodzi się Jerzy Kukuczka, z którym pustelnik nigdy się nie spotka na wyprawie. W 1951 roku Edmund Hillary wchodzi na 5 sześciotysięczników w Himalajach Garwalu, a za 2 lata z Tenzingiem Norgajem zdobędą Mount Everest, najwyższy szczyt ziemi. W latach 50. życie w Łodzi było koszmarnie szare. Mieszkałem przy ulicy Sienkiewicza, w lewej oficynie. Nad nami sąsiad w służbach, po którego ciągle przyjeżdżała milicja. Pod nami jakaś 3-4-osobowa rodzina. Rotacyjnie którejś z nich gdzieś znikało, chyba do zakładu karnego. To była szaro-bura przedwojenna kamienica. Nasze mieszkanie było duże i zimne. Gotowało się w kuchni węglowej, takiej z fajerkami i pogrzebaczem. Węgiel musieliśmy nosić z piwnicy. Woda była tylko zimna. Wanna miała 2,5 metra długości, bo takie obowiązywały wtedy standardy. Była żeliwna, szara, trochę obtłuczona. Pokój miał 4 metry wysokości, a żyrandol wyglądał jak na Wawelu. Mama mówiła, że meble mamy gdańskie. Były koszmarne, wielkie, ciemne, stare. Gdyby odtworzyć nasze mieszkanie z tamtych czasów, cudownie nadawałoby się do jakiegoś filmu grozy. Rozglądam się dookoła. Jasne ściany i stół ze szklanym blatem, ażurowe stalowe krzesła, pod sufitem punktowe oświetlenie. Powoli podnosimy się z wielkich czerwonych puf i idziemy do przedpokoju. Stajemy przed zdjęciem wiszącym na ścianie. Mama Piotra Pustelnika, uśmiechnięta w stroju pływackim, zgrabna. Ukradkiem patrzę na zaszklone oczy Piotra. Mama przed wojną pływała w łódzkim klubie sportowym w stylu klasycznym i zmiennym, a dzięki darowi natury, bardzo niskiemu tętnu, mogła też pływać na długich dystansach. Zdobyła nawet nominację olimpijską. Ale wybuchła wojna i olimpiada w 1940 roku się nie odbyła. Po wojnie mama pływała do 1947 roku. Potem pracowała w biurze spółdzielni, gdzie haftowali sztandary, takie, które wręczało się na wiecach przodownikom pracy. A kiedy zaszła w ciążę, przestała pracować zawodowo i zajmowała się tylko opieką nade mną. Ojciec powiedział, że od zarabiania pieniędzy jest on, a mama jest od wychowywania. Ani żłobek, ani przedszkole nie wchodziły w rachubę. Do szkoły poszedłem, gdy miałem 6 lat, rok przed czasem. Rodzice nie wysłali mnie jednak do takiej normalnej publicznej szkoły. W tamtych czasach kilku nauczycieli mogło się skrzyknąć i utworzyć szkołę prywatną. Moja znajdowała się przy ulicy Piramowicza. Pamiętam, że uczęszczało tam mało dzieci i była jedna nauczycielka, która uczyła wszystkiego. To, że poszedłem do prywatnej szkoły, wynikało z troski rodziców. Mama uważała, że przez pierwsze 2 lata ktoś powinien interesować się dzieckiem nieco bardziej, niż działo się to w zwykłych szkołach. Po 2 klasach przeniosłem się do normalnej podstawówki przy ulicy Sienkiewicza. Rodzice wybrali najbliżej położoną, żeby mnie przeprowadzać tylko przez ulicę. Tam właśnie zaliczyłem pierwsze wpadki zdrowotne. Zresztą nigdy nie byłem herosem, raczej mimozą. Często na coś chorowałem. Tu przeziębienie, tam angina. Bez cudów. Jeśli ktoś urodził się wcześniakiem, zawsze ma jakieś problemy ze zdrowiem. Potem się okazało, że coś się działo z sercem. Wychuchany, nie mogłem chodzić na WF. Gdy miałem 9 lat, wyszła sprawa z migdałkami. Wówczas większość lekarzy uważała, że dzieciom trzeba je wycinać, bo lęgną się w nich wszystkie wirusowe i bakteryjne choroby. Ciocia Jadzia, siostra mojej mamy, wraz ze swoim najstarszym synem Andrzejem, który cierpiał na tę samą przypadłość, przyjechali do Łodzi i razem poszliśmy do gabinetu na zabieg. Nie pamiętam, jak to się wtedy robiło, ale chyba w znieczuleniu miejscowym. Wiadomo, jaka w latach 50. była technika, po prostu bez cudów. Czekaliśmy z mamą, bo pierwszy zabieg wylosował Andrzej. Poszedł, a tam krzyk, łomot, hałas, płacz, straszny. Mama blada, sina, ja blady, siny. Wreszcie Andrzej wyszedł całkowicie skatowany i wtedy mama powiedziała: o nie, o nie. Stwierdziła, że w życiu nie da czegoś takiego zrobić własnemu synowi. Moje migdałki zostały uratowane. Ale wkrótce zasłabłem w domu. Mama udała się ze mną do znanego łódzkiego kardiologa, który powiedział, że trzeba do szpitala, bo to zapalenie mięśnia sercowego, że mam blok przedsionkowo-komorowy, a infekcja w stawach prawdopodobnie już się zaczyna, że trzeba ratować, bo może być źle. I rozpoczął się tak zwany epizod szpitalny. Miałem 12 lat. Wylądowałem w szpitalu imienia Marii Konopnickiej przy ulicy Spornej. Leżałem tam kilka miesięcy. Szpikowany potężnymi dawkami penicyliny, podawali mi też sterydy. Widziałem śmierć 2 chłopców. Jeden leżał w mojej sali, drugi w sąsiedniej. Kiedy pierwszy z nich umierał, przeniesiono nas do innych sal, żebyśmy tego nie widzieli. Wszystkie dzieci zebrały się wtedy w świetlicy, czekając na to, co się wydarzy. Pielęgniarki biegały, rodzice byli zapłakani, a my siedzieliśmy wśród tego wszystkiego, kompletnie nie mając pojęcia, co to jest śmierć. Wtedy to było dla mnie abstrakcyjne uczucie. Po prostu chłopak był, chłopaka nie ma. Jakie jednak ma znaczenie, czym właściwie jest ta śmierć? Jak wygląda? Co jest dalej? Nie mogę powiedzieć, że zrobiło to na mnie jakieś kolosalne wrażenie, że o czymś zadecydowało w moim życiu. Nie, absolutnie nie. Zwyczajnie tego nie rozumiałem. Na kolanach Piotra ląduje czarna mija. Łasi się, wygina grzbiet, czeka na pieszczotę. Gdy ją dostaje, ucieka, wskakuje na regał z książkami i z góry obserwuje naszą rozmowę. Przysłuchuje się. Próbuje przywołać ją do siebie, ale nie zwraca na mnie uwagi. Po chwili zeskakuje, obchodzi nas dookoła i powoli wspina się na kolana gospodarza. Rokowania były złe. Lekarz mówił mamie: wie pani, może przetrzyma, niech pani ma nadzieję, my ją mamy, ale proszę się nie przyzwyczajać. Mówił to do osoby, która miała jedno jedyne dziecko. Mogę tylko podejrzewać, co mama wówczas przeżywała, bo ani wtedy, ani nigdy później nie poruszaliśmy tematu mojej choroby i tego epizodu szpitalnego, który trwał około 6 miesięcy. Tak samo jak czasu więzienia i konspiracji ojca w trakcie wojny. Wspomniana ciocia Jadzia już po latach opowiedziała mi co nieco o tamtych czasach. Miałem zatem blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia. 2 razy zapalenie mięśnia sercowego. 1 raz zapalenie wsierdzia i rzut choroby reumatycznej. Któryś z lekarzy, oceniając stawy, stwierdził, że moje są jak u 70-latka, czyli takie, jakie będę miał niebawem. Przeskoczę teraz do lat 70. By zapisać się na kurs skałkowy, potrzebowałem zezwolenia lekarskiego. Poszedłem więc do łódzkiego lekarza sportowego, a ten po przeprowadzeniu rozmaitych specjalistycznych testów powiedział: nie, serce słabe, blok przedsionkowo-komorowy. Pojechałem jednak na kurs. Sprawdzili dokumenty. Zauważyli brak zaświadczenia. Miałem 21 lat. To było w Podlesicach, więc wybrałem się na piechotę do Kroczyc, do wiejskiego lekarza w przychodni i powiedziałem mu, że potrzebuję zezwolenia na kurs skałkowy. Zbadał mnie, napisał: zdrowy. I już myślałem, że mi się udało, że mnie nie namierzył, a on mówi: a ty wiesz, że masz blok przedsionkowo-komorowy? Usłyszał w sercu coś, co dla innych lekarzy było rozpoznawalne tylko podczas badania EKG. Oczy miałem jak spotki. Wziąłem zaświadczenie, powiedziałem: panie doktorze, dziękuję. I pobiegłem na kurs. Ten blok przedsionkowo-komorowy mam do dzisiaj. Na szczęście daję o sobie znać tylko na EKG.
Skok wzwyż. Jak zostałem judoką. W szpitalu na szczęście trochę mnie podleczyli. Kończyłem podstawówkę. Niestety cały czas miałem zwolnienie z WF-u. Godzina albo 2 siedzenia na ławce. Strasznie mnie to wkurzało. Chowałem się po kątach, zawstydzony. Gdy inni grali w piłkę, ja się przyglądałem. Na dodatek wciąż byłem mały, miałem dziecięcą twarz. Zacząłem rosnąć dopiero w wieku 15 lat. W Lubartowie przed wakacjami mama kupiła mi spodnie, a po wakacjach nogawki były do połowy łydek. Tak szybko urosłem. Sport zacząłem uprawiać dopiero w liceum, kiedy wreszcie rodzice zlitowali się nade mną i przestali się wtrącać. WF-ista chciał mnie trenować już wcześniej, ale dostał 2 razy opieprz od innego nauczyciela, który dostał opieprz od mojej mamy, gdy przyszła z zaświadczeniami i wszystkimi wypisami ze szpitala. No i nauczyciele się przerazili, że jak im dziecko zejdzie, to będą mieć kłopoty. Brak aktywności fizycznej nadrabiałem na innych polach. Jako syn tak zwanego przedwojennego inteligenta musiałem mieć 5, inaczej nie wypadało. Ojciec przykładał do tego dużą wagę. Siadał ze mną, gdy czegoś nie rozumiałem, tłumaczył, ale rzadko się zdarzało, by podnosił głos albo się irytował. Był nauczycielem akademickim, miał do czynienia ze studentami, a studenci po wojnie byli dość oryginalni. Ojciec liczył sobie wtedy 30 parę lat, ci, których uczył, niewiele mniej. Dyplom z chemii zrobił na łódzkiej politechnice u uczennicy Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Dora Bialskiej, potem zresztą był jej asystentem. W szkole nie miałem trójek. Z reguły dostawałem piątki i trafiało się trochę czwórek. Z powodu czwórek nie było afery. Ojciec był pod tym względem normalny. Cała moja rodzina ze strony mamy pochodzi z Klimontowa, pod Będzinem, nad Czarną Przemszą. Stamtąd jest babcia, z domu Kowalska i dziadek i Dzikowski i mama. Dziadek był powstańcem śląskim. Babcia czytała powieści Sienkiewicza koleżankom, bo one, zdaje się, z czytaniem po polsku były na bakier. Babcia była niewysoka i miała bardzo drobne, dziewczęce rysy. Nikt jej nie dawał tylu lat, ile miała. Wyszła za mąż bardzo wcześnie, jako 16-latka. Wszystko, co wiem o tamtym okresie, pochodzi od babci. Do samego końca nie miała sklerozy. Po prostu siadała i opowiadała. Można było jej słuchać godzinami, rzucała nazwiskami, datami. Ja takiej pamięci nie mam. Dlatego wielu rzeczy ze swojej przeszłości, biografii rodziców i dziadków sobie nie przypominam. Jest mi żal z tego powodu. Chciałbym wiedzieć, kim byli, co robili. Oglądam zdjęcia, ale to po nic, bo świadkowie tamtych wydarzeń już nie żyją. Babcia była osobą bardzo przedsiębiorczą. W rodzinie to ona nosiła spodnie. Dziadek z kolei wykonywał ciężką pracę, był górnikiem. To, co zarobił, babcia wydawała z pożytkiem, więc przed wojną mieli w Łodzi restaurację. Dokładnie pod tym samym adresem, pod którym mieszkaliśmy, tylko od frontu. Długo istniała. Jeszcze nawet po znacjonalizowaniu. Najpierw nazywała się sportowa, potem turystyczna. Przed wojną rzeczywiście przychodzili tam sportowcy, koledzy i koleżanki mamy z łódzkiego klubu sportowego na piwko i żeby pogadać. W grudniu 1939 roku całą moją rodzinę z mieszkania przy ulicy Sienkiewicza wyrzucono na bruk, a restauracja została zarekwirowana. Ale babcia miała plan B, jak zawsze. Zawiozła wszystkich do Lubartowa, gdzie mieszkał jej brat. Zamieszkali w małym domku z ogródkiem przy ulicy Lubelskiej. Piotr Pustelnik o rodzinie mówi ciepło. Babcia, mama. Brzmią miękko. Są wypowiadane z czułością. Na zdjęciach z babcią stoi wyprostowany, uśmiechnięty. Szczęśliwe dziecko. Po wojnie ojciec zarabiał średnią krajową. Mama nie pracowała, więc mieli do dyspozycji jedną pensję. Ojciec był człowiekiem bardzo skromnym i oszczędnym. Mamę też do tego przyuczał. Skrupulatnie prowadziła zeszyciki, wypisywała, co ile kosztuje, liczyła. To była jedyna szansa, żeby spiąć budżet. Pieniędzy było odtąd dotąd i koniec. Jeśli już gdzieś wyjeżdżaliśmy na wakacje, to w takie miejsca, gdzie się niewiele wydawało. Albo do cioci Jadzi do Andrychowa, albo do babci do Lubartowa. Parę razy pojechałem na narty do Krynicy, która po wojnie wyglądała jak Baden-Baden z lat 30. No i do Zakopanego. Tam mama miała kolegów z czasów sportowych. Pamiętam tylko ze zdjęć i z opowieści mamy, że zabrała mnie na gubałówkę. Wzięła mnie, jak to się ładnie mówi, między nogi i tak razem zjechaliśmy pługiem. Rodzice żyli zgodnie. Nie przypominam sobie, by się przy mnie kłócili, żeby podnosili na siebie głos. Jasne, że czasem się ze sobą nie zgadzali, ale jakoś tak to przebiegało, że niczego nie widziałem ani nie słyszałem. Byłem szczęśliwym dzieckiem. W 1963 roku przeżyliśmy skok cywilizacyjny, prawdziwy. Z szarych murów Śródmieścia przeprowadziliśmy się na 43 metry kwadratowe, co oznaczało 100 metrów mniej niż mieliśmy przy Sienkiewicza. Zamieszkaliśmy przy ulicy przy szkole. Ze Śródmieścia trafiliśmy na peryferię, gdzie wówczas budowano bloki i osiedla. Ojciec uznał, że dosyć męczenia się z węglem noszonym codziennie w wiaderku i z popiołem wynoszonym na śmietnik. A tu była ciepła woda. Wanna. Nawet jeśli miała tylko 1,5 metra. Wszystkie wygody. I winda. Jugosłowiańska. Najprawdopodobniej pierwsza w mieście. Tyle, że mieszkali tu różni ludzie po eksmisjach. Trochę urzędników, niektórzy dziwni, inni przyjezdni. Nie istniało żadne określone środowisko. I oczywiście daleko było do Śródmieścia, gdzie chodziłem do szkoły. Przez rok jeździłem 11 do 3, najbardziej renomowanego ogólniaka w mieście. Ale po roku, kiedy zmęczyło to i mnie, i mamę, rodzice przestali na to patrzeć ambicjonalnie. Przenieśli mnie do liceum ogólnokształcącego numer 9 przy ulicy Wiosennej. W porównaniu z Trójką poziom był tam niższy, ale też bez wstydu. Klasy od A do F, powojenny wyż demograficzny. Towarzystwo takie, że pamiętam może z 5 nazwisk, bo reszta ludzie nijacy, jak z tramwaju. Usiadłem w drugiej ławce, a obok mnie chłopak, który się nazywał Jan Tomasz. I nikt nie wiedział, które to imię, a które nazwisko. Nauczycielka geografii zawsze mówiła do niego: Janku Tomku. Był trochę do mnie podobny. Zachukany, bez inicjatywy, zupełnie jak ja. Ale za to zdolny i bardzo pracowity. I tak siedzieliśmy we dwóch i się dogadywaliśmy. Patrzę na mężczyznę pewnego siebie, typowego samca alfa. W jego ruchach widać pedanterię i precyzję. Gdy opowiada o wyzwaniach i trudnościach, marszczy z determinacją czoło. Szczupły, ale silny. Podchodzimy do zdjęcia na ścianie. Na śnieżnej grani, z kilkukilometrowymi przepaściami po jednej i drugiej stronie, zaczepiony jakby paznokciami, przykucnął, odpoczywa. Kolorowy kombinezon kontrastuje z bielą śniegu. Czy za kilka chwil stanie na Annapurnie i ukończy maraton po koronę Himalajów? Czy za kilka chwil będzie bohaterem? Nie tym razem. Zachodnia ściana wygra ten bój. Trzeba będzie się wycofać 150 metrów przed szczytem. Poddać się. Wraz z przeprowadzką i zmianą szkoły uświadomiłem sobie, że mam obsesję na punkcie własnego wyglądu, że jestem słaby, niczego nie ćwiczę, po prostu cienki bolek. Można mnie palcem tknąć, a ja się przewracam. Chciałem to zmienić i zacząłem się przymierzać do różnych rzeczy, jak to się mówi, od D strony. Niesamowicie spodobało mi się stanie na bramce w grze w piłkę ręczną. Trudno to sobie wyobrazić. Kurdupel mający 1,50 m wzrostu, z brzuchem jak balon, z cienkimi nóżkami i rączkami. Patrzyli na mnie jak na idiotę. 3 razy dostałem piłką w głowę i mi się odechciało. Potem stałem na bramce w piłce nożnej. W obronie grał kolega, który był po chorobie Hajnego Medina i chodził o kulach. No i czasami odbijał piłkę kulą. Wtedy były zawsze krzyki i gwizdanie, że niby zagrał ręką, a on twierdził, że to jest noga. Bardzo mi imponował. Od używania kul miał potężne bicepsy. Na bramce stałem dosyć długo, ale nie chwaliłem się tym, szczególnie rodzicom. Mama absolutnie nie przyjmowała do wiadomości, że mógłbym uprawiać jakiś sport. Bała się, że umrę. Ojciec uważał, że skoro funkcjonuje, nie ma problemu. Gdy raz wróciłem z guzem na głowie, bo potężnie oberwałem piłką, miałem lekkie wstrząśnienie mózgu, to uwierzyli, że się przewróciłem i nie drążyli tematu. W 1964 roku wydarzyło się coś, co okazało się przełomem. Mimo poważnej choroby serca, postury stracha na wróble, rodziców, którzy mnie fizycznie ubezwłasnowolnili, postanowiłem zostać judoką. Stwierdziłem, że teraz stanę się super facetem. Oglądałem w telewizji olimpiadę w Tokio. Po raz pierwszy wśród dyscyplin znalazło się judo. Wygrywali Japończycy, byli nie do pokonania. Pomyślałem, to jest mój sport. Zapiszę się na judo. Kiedy mnie zobaczyli na sekcji, to Do judo nadają się osobnicy szersi niż dłużsi, żeby nie można było ich oderwać od ziemi i przewrócić. A mnie bym się wywrócił, wystarczyło lekko tknąć. Nie wiem dlaczego, ale mnie przyjęli. Na zajęcia jeździłem daleko, do dzielnicy Żubarć. Rodzicom mówiłem wtedy, że jadę uczyć się do kolegi. Szło mi bardzo opornie. Opanowałem kilka chwytów, jakiegoś młodszego od siebie zawodnika parę razy rzuciłem na matę. Po roku treningów, w zimie, wychodząc z zajęć, byłem trochę skołowany, zmęczony i nie zauważyłem nadjeżdżającego samochodu. Potrąciła mnie taksówka, stara Warszawa. Dostałem w łeb, odrzuciło mnie na kilka metrów, czapka, tornister, wszystko. Kierowca był przerażony. Na szczęście nic mi się nie stało, wtedy auta nie jeździły szybko. Facet zawiózł mnie do domu. Niestety wydało się, że nie chodzę do kolegi na lekcje, a w torbie mam ubranie sportowe, ręcznik, mydło. Mama wzięła mnie na spytki i musiałem się przyznać, że trenuję. Dostała spazmów. Czesiu, zrób coś z tym. Ojciec popatrzył na mnie i mówi: Alinko, żyje. Nic mu nie jest. Znaczy, że może. Nie przejmuj się, będzie dobrze. I to był właśnie ten przełom. Milowy krok. Skończyły się jakiekolwiek pytania o sport, o zdrowie. W wieku prawie 15 lat odzyskałem samodzielność. Choć w dalszym ciągu, gdy trzeba było pójść na potańcówkę, to tatuś mnie odprowadzał i przyprowadzał. Byłem pieszczochem jeszcze bardzo długo. A judo? Porzuciłem. To nie był sport dla mnie. Poprzeczka w Lubartowie. Lubartów, położony niedaleko Lublina, był w latach 60. ubiegłego wieku małą miejscowością wyludnioną w czasie wojny. Tutaj na wiele lat zakotwiczyli się moi dziadkowie. Tu przez lata spędzałem wakacje, dzieląc czas pomiędzy zabawy w Indian i kowbojów, sprzedawanie jabłek z sadu i długie wycieczki nad wieprz lub na tory kolejowe linii Lublin-Ostrów Lubelski. Pewnego dnia mój kuzyn Andrzej zaproponował, pewnie pod wrażeniem zawodów lekkoatletycznych oglądanych w czarno-białym telewizorze u sąsiadów, konkurs skoków wzwyż. Wystrugaliśmy dwa kije na stojaki, a trzeci pełnił funkcję poprzeczki. Do tego kilka taczek piasku z pobliskiej budowy i skocznia była gotowa. Ja skakałem tak zwanym stylem nożycowym. Andrzej tygrysem, czyli głową w przód. Jako, że byłem mniejszy, już od pierwszej wysokości szło mi ciężko. Andrzej rzucał się na piasek głową do przodu. Ja bałem się jak cholera i nie mogłem przeskoczyć. Aż mnie mdliło ze strachu. Próbowałem nożycami, ale strącałem poprzeczkę raz po raz. Do każdej wysokości Andrzej potrzebował jednego, góra dwóch skoków. I z obitą głową całą w piasku szedł się bawić w coś innego. A ja próbowałem. I próbowałem. I wciąż strącałem. Pod wieczór, kiedy rodzice zawołali nas na kolację, Andrzej znowu skoczył tygrysem i z grymasem bólu poszedł na zsiadłe mleko z kaszą gryczaną. A ja stanąłem przed wyborem. Albo będę skakał do skutku i później pójdę spać głodny, albo odpuszczę, zjem kolację, ale za to przegram z kretesem. Podświadomie bałem się tego drugiego wariantu. Pies strącał zsiadłe mleko, tak przegrać po tylu próbach, to obciach. Więc skakałem dalej. I stał się cud. Nagle nogi i reszta ciała prześlizgnęły się nad poprzeczką, która nie spadła. Ciężko i boleśnie wylądowałem w piasku. Leżałem tak, patrząc z niedowierzaniem na poprzeczkę, a ona tkwiła na stojakach. Powoli wstałem i niemal na czworakach powędrowałem w stronę domu. Usiadłem w kuchni przy mleku i kaszy. Były jeszcze ciepłe. Andrzej popatrzył triumfująco i nagle jego twarz się zmieniła. Dotarło do niego. Przeskoczyłem to, naprawdę. smaku tego mleka i kaszy nie zapomnę nigdy. I zdumionej miny Andrzeja. Może to nie było jedynie zdumienie. Potem robiliśmy razem jeszcze wiele świetnych rzeczy. Andrzej był dla mnie i wciąż jest jak brat. Przez wiele lat nasze losy się splatały. Studia, pierwsza praca, stopnie naukowe, kariera na uczelni. Ale już nigdy nie stanęliśmy razem jako konkurenci. Obaj nauczyliśmy się wtedy czegoś ważnego. Po pierwsze, że trzeba próbować do końca, a po drugie, że braterskich więzi nie należy wystawiać na szwank rywalizacji. Przypomniałem sobie o tym epizodzie z dzieciństwa, siedząc w namiocie w bazie pod Annapurną pod koniec kwietnia 2010 roku. Zamknąłem oczy, myśli powędrowały daleko w przeszłość i przywołały to ciepłe, sierpniowe popołudnie na wschodzie Polski. Dlaczego wrócił ten, a nie inny obraz? Może dlatego, że idealnie pasuje do lat moich prób zdobycia Annapurny, gdzie poddałem się torturom porażek, emocjonalnych odwrotów i zwierzęcego niekiedy strachu przed zatraceniem się na zawsze w śniegach tej góry. Możecie wierzyć albo nie, ale nawet teraz, gdy myślę o Annapurnie, czuję smak tamtego zsiadłego mleka i kaszy gryczanej. Ze skwarkami oczywiście. Zamiast się ruszać, wolałem czytać o podróżach. Zaczytywałem się, ale w tym czasie opowieści o górach odkładałem na bok. Interesowali mnie inni podróżnicy. Wychowałem się na książkach w rodzaju Fridjof, co z ciebie wyrośnie. Beztalencie. Pierwsze smakowanie gór. Zza kotary sypialni rozlega się stłumiony śmiech. Sylwia podsłuchuje, o czym rozmawiamy. Zastanawiam się, na ile opowiadane historie są dla niej nowością. Na ile te pogawędki pozwolą jej poznać mężczyznę, któremu niespełna rok wcześniej powiedziała w obecności świadków tak. Poznać jego przeszłość i zrozumieć, co ją czeka. Pojąć, skąd się wziął ten charakter. Czasem mam wrażenie, że nasze rozmowy są przeznaczone właśnie dla niej. Romka Kuchciaka poznałem na nartach, tuż obok naszego bloku. Okolica była płaska jak stół, ale jacyś robotnicy usypali mniej więcej 4-metrową pryzmę piachu. Kiedy napadało trochę śniegu, wyciągałem drewniane narty i zjeżdżałem. Romek mieszkał na pierwszym piętrze. Wyglądał przez balkon, zapewne się zaciekawił. Pomyślał, co to za koleś? Zjeżdża z górki, potem podchodzi jodełką i znowu te 4 metry zjeżdża i znowu podchodzi i znowu zjeżdża. Wyszedł, zagadnął mnie i tak się zaczęła nasza znajomość. Został moim najlepszym przyjacielem w tamtych latach. Potem razem zbieraliśmy winyle Rolling Stonesów i Beatlesów. Wziął mnie na żagle, ale to już na studiach. Przez jakiś czas chodził ze mną po górach, dopóki nie zabrałem go do schroniska nad Wierchomlą, gdzie spało się na siennikach, a ponieważ on miał na siano alergię, o mało co mi tam nie umarł. Pod koniec szkoły średniej w moim życiu pojawiły się góry. Na razie takie przez małe G. Pierwsze wycieczki robiliśmy w Beskidzie Małym, dookoła Andrychowa. To przepiękna miejscowość. Mama zabierała mnie tam regularnie, żebym wdychał jod. Boże, miała obsesję na punkcie jodu. Chodziliśmy więc z Andrzejem po okolicy, weszliśmy na Kocierz. To chyba mój pierwszy szczyt. Od tego się wszystko zaczęło. Od paru maciupeńki górek. Pasja rozwijała się w bardzo wolnym tempie. Całą moją górską historię można by streścić w jednym słowie – ewolucja. Wszystko szło powoli, żadnych przeskoków. Z Podlesic na Mont Everest. W czasie pierwszych wędrówek napawałem się tym, że mam brezentowy plecak, buty, że można podstemplować legitymację górskiej odznaki turystycznej. Teraz, z perspektywy lat, wiem, że to miało sens. Przyzwyczajało do tego, co miało być potem w Himalajach. Oswajało z cierpliwością. Bo na szlakach bieszczadzkich, beskidzkich, gorczańskich trzeba wykazać bardzo dużo cierpliwości. Tam się godzinami nic nie dzieje. Idziesz ścieżką, idziesz po lesie, przez jakąś polanę, potem znowu lasem. Krajobraz niewiele się zmienia. Nie ma żadnej dynamiki, ani adrenaliny. A w dodatku cały czas tkwił we mnie chłopczyk, który mówił: nie męcz się za bardzo, bo umrzesz. Do dzisiaj towarzyszy mi koszmarna myśl, którą lekarz zastraszył mamę. Proszę się nie przyzwyczajać, bo to może się źle skończyć. Teraz to już nie ma większego znaczenia, ale przez wiele lat determinowało moje działania. Ten strach spowodował, że bardzo długo wszystko planowałem. Za rok to, za dwa to, za trzy lata tamto. Zamiast podejść do sprawy bardziej zdecydowanie. Ciągle się bałem, że przeholuję, że to się źle skończy, że umrę. A wiedziałem już wtedy, czym jest śmierć. Bo widziałem, jak odchodzili moi bliscy. I mimo wychowania w wierze katolickiej, uważałem, że nie ma dalszego ciągu. Życia po życiu. Zamiast się ruszać, wolałem czytać o podróżach. Zaczytywałem się, ale w tym czasie opowieści o górach odkładałem na bok. Interesowali mnie inni podróżnicy. Wychowałem się na książkach w rodzaju Frithjof, co z ciebie wyrośnie? Czyli na Centkiewiczach, na wyprawach polarnych. To mnie nieprawdopodobnie kręciło. Już widziałem siebie na czele tych wypraw, psy, sanie. Wyobrażałem sobie sześciu Norwegów rosłych jak, no nie wiem, niesamowicie rosłych. No i ja. Idziemy z kijami, przebijamy się, śnieg po pachy, te statki z kutelodem, szkorbut, wypadające zęby. Czytałem dużo o Scottie i o Amundsenie, który spał przy otwartym oknie przykryty gazetą czy papierem toaletowym i tak się hartował. Amundsen stał się moim idolem, dlatego że jako dziecko był mały, słaby, chorowity. To z nim się identyfikowałem, bo ja też byłem małym, chorowitym, bardzo nieśmiałym dzieckiem, które wszędzie chodziło statusem. A mimo to Amundsen wyszedł na ludzi. Więc w tamtych czasach chciałem być polarnikiem i czytałem wszystko na ten temat. Mogłem wymienić nazwiska wszystkich towarzyszy Amundsena. Jednocześnie spacerowałem sobie po Beskidach i Gorcach. W pewnym momencie zobaczyłem, że są takie góry, które oprócz korzeni, ścieżek i lasów mają kamienie. Poszedłem na Trzy Korony. Odwiedziłem sławne Sromowce Niżne i Wyżne i spodobało mi się. Na wakacje wybrałem się do Zakopanego i mama już czuła, już wiedziała, że będę chciał chodzić po górach, choć miałem tam pojechać wyłącznie po to, by pooddychać czystym powietrzem. Razem ze mną pojechała moja kuzynka, Gosia. Piotr jest naiwny, nie ma pojęcia, że matka wszystko zaplanowała, zorganizowała, że nie przez przypadek jedzie z kuzynką. Zwierza się Gosi z górskich planów i na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Następnego ranka giną mu buty. Bezsilny miota się po pensjonacie. Kolejnego dnia pilnuje butów, ale nie może wyjść, bo Gosia blokuje okno. Dopiero następnego dnia uda mu się wymknąć. Gdy już zobaczyłem Tatry, Beskidy zaczęły mi ciążyć. Wędrować po tych zielonych lasach, nuda, panie, chociaż pożyteczna. W Tatrach chciałem pochodzić poza utartymi szlakami. Literatura polarna zniknęła wówczas z mojego pola widzenia. Amundsen przestał być moim idolem. Stał się nim Walter Bonatti, autor książki Moje Góry. Przeczytałem też Niepotrzebne zwycięstwa Lionela Terraya. Te dwa utwory zrobiły na mnie kolosalne wrażenie, mimo że pokazywały zupełnie inne podejście do gór. Terraj był przewodnikiem górskim, wykładał zwyczajną, prostą filozofię prostego życia z przyrodą. w zgodzie z prostymi wartościami, z pokorą wobec wszystkiego, co go otaczało, z szacunkiem dla innych. Służył ludziom, miał cudowne warunki fizyczne i je wykorzystywał. Jego książka niesamowicie mi się spodobała. Bonatti i moje góry to był z kolei manifest sportu w górach. Dla mnie ten facet znajdował się na drugim biegunie. Co prawda też miał świetne warunki fizyczne, ale był zawziętym sportowcem, dążącym do doskonałości. Pragnął zdobywać, robić to, czego nikt inny jeszcze nie robił. Dwie zupełnie inne filozofie. Te książki to był początek. Od nich się wszystko zaczęło. Potem chodziłem po księgarniach i szukałem kolejnych lektur. Przeczytałem Zdobycie Monteverestu Johna Hunta, Człowieka Everestu Tenzinga Norgaja, pierwsze polskie książki napisane przez mojego górskiego guru Andrzeja Wilczkowskiego, Śniegi pokutujące i Miejsce przy stole, teksty Tadeusza Piotrowskiego. Napawałem się tym. Tylko tyle. Cały czas mówiłem sobie, ja jestem turystą. Wprawdzie zaawansowanym, ale bez żadnych ambicji bycia sportowcem. Wciąż siedział we mnie wystraszony chłopczyk, który bał się, że może umrzeć. Jeszcze w strachu, ale już z głową pełną planów, Piotr z kuzynem Andrzejem kupują 80 metrów liny z bezalinu wraz z koleżanką Basią, w której obaj skrycie się podkochują, lądują w Murzasichlu, uznanej rodziny papieżów. Tatry są już nieźle wylodzone, gdy trójka amatorów szykuje się do wejścia na zawrot. Zaraz na początku akcji Basia rezygnuje, a wraz z nią w dżentelmeńskim odruchu Andrzej. W Piotrze budzi się chęć, by im zaimponować. Podchodzi jeszcze 50 metrów i traci przyczepność. Zsuwa się wylodzonym żlebem zawrotu, popcierany i półprzytomny ląduje u stóp nieco przerażonej dwójki. Jest zły na siebie za ten pokaz całkowitej amatorszczyzny. Tymczasem w Andrzeju rodzi się determinacja. Komunikuje Piotrowi, koniec tej zabawy, idziemy na kurs wspinaczkowy. Nie jest to jednak takie proste. Potrzebują dwóch członków wprowadzających. Wizyta w klubie wysokogórskim zbije Piotra z pantałyku. Tam byli sami tacy, wiesz, ten w kurtce puchowej, tamten widać krok ma alpinistyczny, po prostu sami profesjonaliści. Kogo zapytać, o co zapytać? Wspomina tamte czasy. O pomoc proszą kolegę, Wiesia Niedzielskiego, o pseudonimie Pompa. Wiesiek podpisuje podania, organizuje kolejnego wprowadzającego i w rezultacie w 1972 roku młodzi adepci wspinaczki dostają się do klubu na kurs. Teorie zaliczają wręcz śpiewająco. W końcu są studentami, to dobrymi. Kurs praktyczny Piotr pamięta jak przez mgłę. Za to Podlesice zapamięta na całe życie. W Podlesicach mieszkaliśmy w namiocie obok gospodarstwa państwa Welonów, którzy od lat przyjmowali kursantów. W zamian za to dostawali od nich stare liny, którymi uwiązywali krowy. Jak ktoś widział trzy krowy przywiązane do zjazdówki albo liny asekuracyjnej, to wiadomo było, że należą do Welonów. Mieliśmy po 18-19 lat, a było jak na kolonii. Dyżury, codziennie ktoś pomagał w kuchni, jadło się wspólnie. Byłem w parze z Pawłem Spodenkiewiczem, który dziś jako historyk pracuje w IPN-ie, opozycjonista. Paweł był moim przeciwieństwem, zawsze zamyślony, trochę nieobecny. Miał niebywały talent do wspinaczki, a ja w ogóle. Więc się znakomicie uzupełnialiśmy. Nie szło mi cholernie. Aż przykro było patrzeć. Nie potrafiłem wejść na czwórkową drogę. Tu się omsknąłem, tam się poślizgnąłem, tu nie wszedłem, tam sobie tyłek obiłem. Wspinałem się w trampkach, zupełnie nie trzymały, jakbym chodził w papuciach. Korkerów jeszcze nie wynaleziono. Kto miał kasę, wspinał się w ciasnych adidasach. Nie było jeszcze uprzęży, wiązało się liną na klatce piersiowej, węzłem skrajnym tatrzańskim, z szelkami. Asekurowano się ruchem siewcy. To była technika, w której wykonywało się taki ruch, jakby się siało zboże. Byłem opasany liną, im więcej razy, tym większe tarcie. Ćwiczenia polegały na tym, że partner wiązał się liną i biegł po stoku, a ja go miałem tym ruchem siewcy zatrzymać. Ledwie to przeżyłem. Wtedy instruktorzy uważali za normalne, że kursant wraca po dniu wspinania z krwią na rękach. Dziś za coś takiego pewnie poszliby siedzieć. Najpierw borykał się ze mną jeden instruktor, potem drugi i w końcu trzeci. Każdy z nich miał o mnie negatywne zdanie. Leciałem, nie potrafiłem asekurować, raniłem sobie ręce. Byłem tak pocięty, jakbym przedzierał się przez drut kolczasty. Widziałem kolegów dobrze się wspinających, a dla mnie ten kurs okazał się po prostu mordęgą. Myślałem, że jestem ostatnim lebiegą i powinienem zrezygnować, ale nie chciałem. Czułem, że znalazłem się już na swojej drodze. Niestety nie czuł tego kierownik kursu. Pewnego pięknego dnia, gdy Kaziu Gromski przepuścił mnie przez kolejną drogę, z której spadłem, przyszedł do mnie kierownik Andrzej Wilczkowski z fajeczką w kraciastej koszuli, pamiętam jak dziś, i mówi tak: synu, ludzie różnie się rozwijają, jedni tak, a drudzy tak. Ty się rozwijasz na razie tak i jesteś tu, a masz być tam. To trwa lata. Musisz się, synu, jeszcze uczyć. W ten prosty, dydaktyczny sposób chciał mi powiedzieć: nie zaliczyłeś tego kursu, odpuść. Potem odczytano nazwiska tych, którzy zaliczyli. Moje nie padło. Było mi przykro. Ci, którzy kurs ukończyli, wspinali się potem przez wiele, wiele lat. Ze mną też. Wróciłem do Łodzi z poczuciem totalnej klęski. Miałem wrażenie, że w górach znalazłem wreszcie to, co chcę robić, a okazało się, że kompletnie się do tego nie nadaje. Poczucie porażki mnie nie opuszczało. Nie opuszczało przez wakacje i zastanawiałem się, co robić dalej. Wyjechałem do Andrychowa i Andrzej, który oczywiście zaliczył kurs, bardzo taktownie nie wracał do sprawy. Na dodatek stwierdził, że wspinanie to nie jest sport dla niego. Po 2 miesiącach się ocknąłem. Powiedziałem: nie, niemożliwe, żebym był takim ostatnim lebiegą. W tym czasie w Łodzi dojrzewa idea powołania drugiego klubu akademickiego złożonego ze wspinających się studentów. Piotr od razu się do niego zapisuje, nie wspominając o porażce na kursie skałkowym. Mówiłem im, że już byłem na kursie. Nie precyzowałem, jaki był tego rezultat, tłumaczy. Poznaję tam Włodka Kucharczyka, studenta fizyki, który przez 2 następne lata będzie dla Piotra instruktorem wspinaczki. Wspinanie w Tatrach, lata 70. Rok 1972 jest ważny dla kraju. Gierek buduje nową Polskę, spadają ceny niektórych artykułów. Rozpoczynają się rozmowy o współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią, RFN-em. Prezydent Nixon odwiedza Polskę. Podobnie Tito –